O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyluchliński
i Łukasz Kanafa. Kończy się 20. Międzynarodowy Festiwal Dokumentalny Millennium Dogs Against Gravity w Centrum Spotkania Kultur. Ostatnie projekcje. Spośród tych ostatnich, jeśli mieliście Państwo już okazję coś oglądać, wspaniale, ale jeśli jeszcze szukacie jakiegoś powodu, żeby się wybrać na plac teatralny w Lublinie, to proponujemy Państwu film Apolonia, Apolonia, który będzie można zobaczyć w niedzielę o godzinie 15. To chyba najlepszy festiwal, otrzymał nagrodę główną tegorocznego Millennium Dogs Against Gravity i wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy, że warto zobaczyć, żeby na przykład mieć pojęcie, jakiego rodzaju filmy nagradzamy na Millennium Dogs Against Gravity. A my dzisiaj mamy dla Państwa magazyn, można byłoby rzec, ekstremalny. Przenosimy się już do kina, powiedziałem, że ekstremalnie, tak, bo będziemy mieli film z jednej strony z Japonii, film o seniorach, z drugiej strony będziemy mieli niezwykły dokument, tak a propos filmów dokumentalnych, które można oglądać w CSK. Niezwykły, bo będzie to dokument biograficzny, jakby tego było jeszcze mało, gdzie biografią świętego będziemy się zajmować, mało tego, biografią świętego, 15-letniego świętego. Nie dlatego, że od 15 lat jest świętym, tylko że miał 15 lat, tyle przeżył na tym świecie. A na sam koniec w kinie zajrzymy, bo widzieliśmy już Super Mario Bros. To zupełnie inny kaliber, przede wszystkim rozrywkowy dla dużych i małych, dla tych, którzy lubią się bawić, dla tych, którzy znają gry komputerowe i dla tych, którzy po prostu chcą zmienić sobie perspektywę i zobaczyć coś fajnego.
To od czego zaczynamy? Od grubej rury czy od spokojnej gry na platformówkę?
To może zacznijmy od grubej rury.
Czyli nie bierzemy jeńców dzisiaj? Dobrze. Tak. Przepraszamy Państwa, ale film pod tytułem Plan 75 jest filmem mega depresyjnym. Film, który opowiada o planie, który został w rządowym programie dla seniorów, którzy po 75 roku życia mogą dokonać świadomej eutanazji, czyli
i dostają za to dużo pieniędzy.
Tak, opuścić ten świat na własnych warunkach. Kino ciężkie, kino trudne, kino, które zadaje dużo pytań. No i my jako osoby, do którym do tego roku jeszcze dużo zostało, no to mamy takie mieszane uczucia. Jestem ciekaw, jak na ten film na przykład odpowiedzą nasi seniorzy, czyli mieszkający w Polsce. No bo jednak Japonia, to jednak ten styl życia jest troszeczkę inny niż u nas w kraju. Biorąc pod uwagę, jak wygląda socjal u nas, jak wyglądają emerytury, to nie jest emerytura niemiecka, gdzie można sobie wynająć kampera i pojechać na wycieczkę życia, tylko bardziej RODOS, czyli rodzinne działki ogrodzone siatką. To jest max, co może być. No to jest film ciężki.
Dobrze, Grzegorzu, że mamy ciebie, dlatego że mimochodem potrafisz bardzo zresztą filterną, wspaniałą anegdotką jednak podkręcić atmosferę na zupełnie inny biegun, na antypody ciężkości, czyli na lekkość. No ale wracając do Planu 75, miałem okazję przetłumaczyć ten film dla polskiego dystrybutora i to, co mnie uderzyło, to to, że jesteśmy bardzo blisko tego momentu, w którym faktycznie mogą się pojawić ustawy 75+. Nie wiem jeszcze, jak bardzo to jest blisko, jeśli chodzi o Polskę. Czy blisko to będzie 5 lat, 15 czy 50? Natomiast historia z Japonii chyba najbardziej na mnie oddziałuje ze względu na to, że to nie jest fantazy, że to faktycznie może się dziać, że to jest naprawdę bardzo blisko, kiedy w wyniku przeludnienia kuli ziemskiej, w wyniku tego, że wydłużyła się w porównaniu do tego, jak było przed wiekiem, wydłużyła się długość życia średnia i według tego, to, jeśli chodzi o państwa socjalne, jeśli chodzi o wypłacanie emerytur, coraz większej liczbie seniorów, państwa może po prostu być na to nie stać. Co wtedy zrobić? No, między innymi jedną z tych sposobów jest wymyślenie takiego rządowego programu, który tym ludziom, którzy już się nażyli, w cudzysłowie, na tym świecie, będzie gwarantował bezpieczny, bo tak reklamuje się w filmie ten rządowy program, bezbolesny i godny, bo to kolejna bardzo ważna cecha tegoż programu, sposób na opuszczenie tego łez padołu. Brzmi to bardzo totalitarystycznie na samym początku, bo kiedy państwo bierze się za, można powiedzieć, centralizację, czy też manipulację zgonami pod auspicjami no właśnie, swoimi własnymi, czyli organizacji, która jest organizacją przymusową. No to możemy zaczynać się bać, co z tymi, którzy nie będą chcieli, albo co z tymi, którzy będą odstawać. Wszystko to w tym filmie jest. Ja z kolei znalazłem tam bardzo dużo czegoś, co nie tyle mnie zatrważało, co przejmowało i bardzo się identyfikowałem z tym wszystkim, co jest w filmie pokazywane, bo główną bohaterką jest właśnie taka starsza pani, która jest bardzo żywotna, ma bardzo dużo sił i energii i chętnie by jeszcze popracowała co najmniej kilkanaście lat, albo tyle, ile zdrowie pozwoli. Nie wszystkie jej rówieśniczki takie są w pełni zdrowia, ale film pokazuje, jak bardzo samotna ona zostaje. I to nie tyle, że została opuszczona przez dzieci, chociaż to trochę też, ale jak bardzo samotna zostaje z tym, no właśnie, z tym odchodzeniem. Na rynku pracy już dla niej pracy za bardzo nie ma. Państwo jedyne, co jej może zaproponować, to no, bilet w jedną stronę, w zaświaty. Na dobrą sprawę życie się kończy, więc po cóż żyć? Faktycznie bardzo to depresyjne, ale kiedy ja sobie myślę o świecie i o tym, co nas może czekać i o tym, po co żyć i jak żyć, tego typu filmy uświadamiają mi kilka bardzo podstawowych spraw i być może dlatego ten film, Plan 75, tak bardzo może zapadać w pamięć. Wszystkim tym, którzy jednak są ciekawi takiego kina. Chociaż Iga przed audycją powiedziała, co powiedziałaś?
Ja nie wiem, komu ten film polecić, dlatego że dla mnie to jest film, który ty mówisz, że zapada w pamięć, ja chciałabym go jak najszybciej z mojej pamięci wyrzucić, bo to jest film, po którym naprawdę... No, nie powiem chyba na antenie tego, co wam powiedziałam.
No, rodziców byś na ten film nie zabrała.
Nikogo bym na ten film nie zabrała. Po prostu nie dopuściłabym do powstania takiego filmu, dlatego że mówisz tutaj o tej godności. O tym, że to jest sytuacja, w której ci seniorzy mają wybór. No nie mają. To jest okropne. To jest straszna manipulacja. W filmie jest pokazane, jak są szkoleni młodzi ludzie do tego, jak rozmawiać z tymi osobami. Żeby nie być zbyt blisko, ale żeby w odpowiednim momencie ich jednak nakłonić do podjęcia tej decyzji. To, że ci ludzie dostają bardzo duże pieniądze i mogą je przeznaczyć na przykład na swój pogrzeb albo na rozrywki, na to, na co mają ochotę, jest po prostu straszne i uważam, że nie powinno się o tym mówić w ogóle, to nie powinno się dziać.
No dobra,
zwłaszcza
ale...
w takim świecie, gdzie mamy w Japonii, przecież to jest bardzo rozwinięte społeczeństwo. Oni sobie powinni z tym poradzić. I ci ludzie właśnie, to nie są seniorzy, którzy są schorowani, którzy się męczą, którzy mają naprawdę trudną sytuację i być może chcieliby takiego wyboru dokonać, tylko to są ludzie, którzy są manipulowani w taki sposób, żeby taką decyzję podjąć, a wcale by nie chcieli. To są ludzie pełni życia, którzy naprawdę chcieliby z tego życia jeszcze korzystać. Łukasz tutaj powiedział, że odejść z łez padołu, dla nich to nie jest chyba wcale taki padł łez, tylko no, piękny świat, na którym jeszcze chcieliby żyć. Mną ten film po prostu wstrząsnął i naprawdę... źle się czuję z tym, że go widziałam. To
dajemy taką gwiazdkę, oglądacie na własną odpowiedzialność.
No tak, tak. Jeżeli ktoś jest ciekawy tego, jak to w innych kulturach wygląda, to tak. Jeżeli ktoś woli z kina wyjść wesoły, to zdecydowanie nie.
Spokojnie, u nas to nie przejdzie. Z kilku ważnych czynników i składników.
No, bardzo dobrze, niech nie przychodzi.
Więc to jest daleki plan. Na pewno nie 75. Zmieniamy zupełnie nastrój i gatunek w tym momencie. Czas na kolejny film. Powiedziałeś, że to jest trochę biografia.
Trochę tak, trochę biografia, bo Niebo nie może czekać, historia Karla Acutisa. To film biograficzny o młodym człowieku urodzonym w Londynie, Włochu, który w wieku 15 lat, 12 października, tak a propos puszczania łez padołu, dla niego chyba raczej tak było, bo poszedł prosto do nieba, jak twierdzi jego mama. To człowiek, który został przed 3 laty wyniesiony na ołtarze w kościele katolickim i właśnie o nim trochę, ale chyba bardziej o ludziach, na których on miał wpływ i nadal zresztą ma, nakręcono film Niebo nie może czekać z podtytułem Historia właśnie tegoż jednego z najmłodszych świętego w dżinsach, niektórzy mówią, świętego komputerowca, to już mniejsza ich część tak mówi, czyli Karla Akutisa. Ja wcześniej o nim nie słyszałem, więc bardzo byłem ciekawy tego wszystkiego, co zostanie opowiedziane na ekranie. Byłem też ciekawy tego, jak zostanie rozplanowana, gdzie będzie środek ciężkości tego filmu. Czy bardziej będzie to film, nazwałbym go ewangelizujący, czy właśnie raczej będzie to dokument, czy raczej będzie to film sienkiewiczowski w cudzysłowie, czyli taki ku pokrzepieniu serc. I wydaje mi się, że po trosze jest ten film każdym z nich, aczkolwiek chyba najwięcej jest tego momentu, w którym opowiadane jest co, jak bardzo ten młody człowiek oddziałuje, rezonuje pośród różnych grup wiekowych, ale jednak zasięgano opinii ludzi z Włoch, ludzi z Hiszpanii, ludzi z Argentyny, którzy w jakiś sposób nawrócili się do Kościoła katolickiego albo odzyskali zdrowie za sprawą modlitwy do świętego. Poznajemy jego matkę, która wiele o nią powiada i być może to są chyba takie najbardziej ważne momenty, w których poznajemy samą historię tego młodego człowieka. Faktycznie niezwykła, bo jak najbardziej zwyczajny był to młody człowiek. Ja jedną z rzeczy, których się dowiedziałem, na przykład wyznaczył sobie godzinę tygodniowo na gry komputerowe, które uwielbiał. Znał wszystkie programy, na których pracował. Bardzo lubił przebywać na powietrzu, bardzo się obchodził sąsiadami i ludźmi, których określilibyśmy ludźmi w potrzebie. Największe wrażenie zrobiło na mnie wyznanie jednego z młodych ludzi, który powiedział, że jest ofiarą przemocy seksualnej. No i tutaj właśnie miałem pewien zgrzyt, bo na stronie jednego z multiplexów z sieci kin wielosalowych przeczytałem, że ten film może łączyć pokolenia dziadków, rodziców i wnuków. Wydaje mi się, że ze względu na ten jeden wątek, właśnie wątek tegoż wyznania tego młodego człowieka, który jest bardzo osobiste, bardzo dojrzałe, a może nie wchodzi ono w szczegóły, ale jednak może sprowokować u tych najmłodszych kilka pytań, których niekoniecznie byśmy chcieli usłyszeć.
Tak,
na przykład,
ja też oglądając ten film myślałam, że mogłabym go pokazać mojej siostrze, która ma 11 lat, no to myślę, że to jest tak 15 plus jednak.
Tak, ja dokładnie też tak właśnie myślę, że owszem, być może 3 pokolenia, ale na pewno nie jeśli dzieci jeszcze nie są wtajemniczone po 4 klasie szkoły podstawowej, kiedy poznają rozrodczość człowieka albo inne zjawiska z tym związane.
Ale to też chodzi chyba o jakąś taką dojrzałość psychiczną, nie tylko o wiedzę z biologii. Myślę, że jednak ten film porusza tematy bardzo ciężkie i zbyt ciężkie dla tak młodych widzów.
Tym bardziej, że jest tam też wątek uzależnienia od treści tylko i wyłącznie dla dorosłych. I wydaje mi się, że zwłaszcza ten wątek może prowokować pewne pytania. Natomiast jeśli dorośli chcieliby zobaczyć ten film, bądź starsza młodzież, wydaje mi się on jak najbardziej odpowiedni do tego, żeby poznać dosyć niezwykłego człowieka. Choć mam pewne zastrzeżenie, mianowicie wydaje mi się, że dla wszystkich tych, którzy nie są ludźmi wierzącymi, dla wszystkich tych, którzy nie postrzegają doczesności w perspektywie wieczności, ten film może być troszeczkę za bardzo poetycki i oderwany od codzienności, bo spoglądanie na to, co robimy każdego dnia, właśnie z perspektywy wieczności i wszystko przypisywanie bądź opatrzności, bądź bądź aniołom stróżą, może powodować lekki uśmiech u wszystkich tych, którzy po prostu mają to życie i tego życia się trzymają. Natomiast wszystkich ludzi wierzących, myślę, że ten film może usatysfakcjonować. Myślę, że może im się bardzo spodobać, bo jeśli chodzi o ten gatunek biografii religijnych, jest to film na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Więc niebo nie może czekać. Historię Karla Akutisa możemy takim właśnie osobom jak najbardziej polecić.
I na koniec taka wisienka już tak na obniżenie naszych emocji. Animacja Marki, bo tak chyba można powiedzieć o przygodach poczciwego hydraulika w czerwonej czapeczce i jego brata w zielonej czapeczce, czyli Mario i Luigi trafiają na wielki ekran. To jest kolejna próba wskrzeszenia tej gry komputerowej, która ostatnimi czasy ma chyba swój renesans, odżywa za pośrednictwem klocków, bo pojawił się Mario, firma Lego podkupiła ten brand i wypuściła swoje klocki. To zaczęło żyć znowu własnym życiem. Gra stała się popularna, chociaż cały czas jest popularna. I teraz Super Mario Bros. Trafia na ekrany. Przyznam szczerze, jeszcze nie widziałem, bo czekam, aż zbiorę większą ekipę dzieciaków, bo tam moi synowie chcą pójść z koleżankami i tak dalej. Trzeba się dograć czasowo. Ale trochę czytałem o tym projekcie. Zmartwiło mnie na początku lista osób, które podkładają głosy, bo nie było w roli Super Mario tego oryginalnego głosu.
Ty jest mi Mario!
Czyli pana...
Może ty byś mógł.
Nie. Czyli pana chyba Martineza? Charles Martinet, dokładnie. Tak nazywa się pan, który oryginalnie podkładał głos pod Mario, ale on się w filmie podobno pojawia.
Mam wrażenie z kolei, że jeśli chodzi o dubbing, to dokładnie ten włoski akcent amerykański wybrzmiewa bardzo dobrze. I dzieje się to chyba dlatego, że jednak dobrze obsadzono tą przynajmniej amerykańską wersję językową, bo właśnie taką oglądałem. Film jest dostępny.
Ale on się pojawia w oryginale. Ten oryginalny Mario gra chyba ojca chłopaków? Tak czytałem, nie wiem. Muszę zobaczyć, stwierdzić to na własne uszy. No ale wiemy, że Mario i Luigi to są dwa zupełnie inne głosy. Jeżeli ktoś pamięta grę, pamięta te animacje sprzed lat, tutaj się musi trochę odciąć. Moim zdaniem ten film, nie wiem, bo jeszcze nie widziałem, ale może się zgodzicie ze mną, że to jest film skierowany do tej młodszej widowni. Żeby podkupić te dzieciaki, tak jak my za mało lata jaraliśmy się Super Mario i każdy chciał grać i niektórzy na jednym życiu przechodzili całą grę. Tak też, żeby ta młodzież chłonęła ten uniwersum, jakim jest Super Mario.
No, wracając jeszcze do dubbingu, to tutaj Chris Pratt radzi sobie jako Mario, bo on jest w obsadzie tej oryginalnej wersji językowej. Bardzo zresztą mi się podobała. Jest tam jeden wątek, który aż do którego wróciłem po filmie, dlatego że jest wykonywana jedna piosenka na sposób bardzo rockowy, ballada rockowa, do głównej księżniczki Peaches. To jest właśnie także tytuł tejże piosenki, która jest tak fenomenalnie zaśpiewana, że aż zanimówiłem z tego. Ja nie wiem, jak w polskiej wersji językowej to oddano, ale w amerykańskiej jest genialne. Śpiewa ją zły bohater, Bowser. I nie spodziewałem się po prostu tak muzycznie dopracowanego filmu w filmie o grze komputerowej. I to jest jeden z wielu zresztą tych momentów, na które zwróciłem uwagę, bo mnie osobiście film się ogromnie podoba. Jest ślub, jest pościg gokartami na tęczy, jest braterstwo, tak a propos Luigiego i Maria, jest humor, jest rozrywka, jest też i tutaj podejmę kolejny wątek, przez ciebie zainicjowany, jest także dużo rzeczy, które mogą się starszym osobom, no powiedzmy, które mnie osobiście się bardzo podobały, dlatego że nie poleciano w cudzysłowie tylko i wyłącznie na kanwie tej sławy gry komputerowej. Próbowano także właśnie wpleść to, co było charakterystyczne dla tej gry komputerowej, czyli znajdki, czyli ta planszowa część, gdzie przechodzi się stukając główką i zdobywając różnego rodzaju moce, to także jest. Wpleciono właśnie między innymi wyścig, który najpierw pokonuje princesa Peaches, a później pokonuje go Mario. Trochę chaotycznie połączono trzy różne bardzo światy, ale ostatecznie składa się to wszystko w całość jak najbardziej komplementarną. Bardzo mi się to podobało, bo mamy zarówno taki mroczny świat i tutaj wydawało mi się, bo myślałem o twoich synach, że może im się, zwłaszcza młodszym, może im się zrobić za bardzo straszno w pewnej części filmu, kiedy takie zombiaki wychodzą z ziemi, to naprawdę je przejmuje grozą.
Kota w butach przebrnęli, to też można przebrnąć.
Tak, właśnie pamiętałem o tym, co mówiłeś o kocie w butach. Ale wydaje mi się, że cała reszta jest naprawdę zrobiona tak bardzo, aż nawet chyba w sposób przeładowany, bo miałem takie poczucie zmęczenia tymi akcjami, bo tam akcja goni akcję, tego jest naprawdę mnóstwo. Nie tyle, że zazdrościć można twórcom tej pomysłowości, ale jest tam bardzo wiele z tego, czego można się było spodziewać. Nie chodzi tylko i wyłącznie o umieszczenie Mario Bros. W tytule i żeby postaci były podobne. Tam faktycznie ta gra ożywa na nowo. Jest część fabularna, w której też jest trochę romansu, ale to wszystko jest utrzymane raczej w konwencji gry fabularnej, w której pewnym celem jest przeżycie, no zapobieżenie wielkiej wojnie, tak jak tutaj, czyli starcia dobra ze złem. Bardzo dużo fajnych pomysłów, świetny dubbing, rozrywka na najwyższym poziomie. Dawno nie widziałem tak dobrego filmu, aczkolwiek mnie osobiście może właśnie za bardzo nużyć to przeładowanie akcyjnością. Choć, jak czuję, chyba raczej chodzi o to, żeby młodzi usiedzieli przez te 2 godziny.
Ze świata Mario przenosimy się od razu na platformy i zaczynamy od filmu Róża. Znowu duńskie kino.
Tak, znowu duńskie kino. Nils Arden Oplew to znany duński reżyser, który być może niektórym przynajmniej może być znany chociażby z serii Millennium, mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Ja między innymi głównie z tego powodu chciałem zobaczyć Róże, bo to jeden z tych filmów, który do Polski, do kin nie miał okazji trafić ze względu na COVID, ale pojawił się właśnie na jednej z platform, mianowicie na HBO Max. Film, który może swoją niszowością, skromnością dać pewnego rodzaju odpoczynek, ale jednak cały czas wracamy do tej poważniejszej części naszych tonacji dzisiejszych. Bo na głównym planie mamy osobę bardzo mocno chorą, która jedzie na wycieczkę, taką grupową wycieczkę. Jak się okazuje, w międzyczasie, no okazuje się, że bardzo różne choroby, niektóre bardziej lub mniej widoczne, toczą duńskie społeczeństwo, niektóre są mają swoje nazwy, inne zwyczajnie określa się per chamstwo bądź no, snobizm bądź sopkostwo, albo jeszcze inaczej. Wszystkie te charaktery w tym autobusie wycieczkowym poznajemy, aż do momentu, w którym poznajemy powód, dla którego można stracić
zdrowie.
Też. Właśnie się zastanawiałem, czy tylko. Chodzi oczywiście o miłość. O miłość, której niespełnienie przekreśliło życie przynajmniej jednej głównej naszej bohaterki. W tej roli fenomenalna Sophie Grabol, to jedna z tych duńskich aktorek, której karierę śledzę już od wielu, wielu dobrych lat i cieszę się, kiedykolwiek widzę na polskim ekranie małym, szklanym czy dużym kinowym ją w jakichś rolach, nawet drugoplanowych czy w serialach. Film do polecenia wszystkim tym, którzy chcą sobie odpocząć od kina akcyjnego czy od kina głównego nurtu Netflixowego, o którym zaraz też będziemy na Netflixie z zupełnie innym filmem.
No dla mnie to był film przecudowny. Bardzo się cieszę, że go obejrzałam, bo oprócz tego, że to jest dla nas też szkoła tolerancji, dlatego że no mamy tam właśnie bohaterkę, o której mówisz, która choruje na schizofrenię, no to mamy też właśnie tego antybohatera, który jest strasznie zawzięty, jeśli chodzi o podejście swoje do niej i widać, że bardzo ciężko jest mu wyjść z tej skorupy, więc mamy tutaj taką lekcję tolerancji, ale też mamy wspaniałą postawę siostry i jej męża, który tak naprawdę, on mnie chyba najbardziej w tym filmie zachwycił, dlatego że nie był nic winien tej siostrze chorej. Naprawdę nie musiał się nią zajmować, a wymyślili tę wycieczkę, chcieli ją zabrać do Paryża i on się nią cudownie opiekował, nie przekraczając w tym jej granic, tylko był bardzo wyrozumiały i też mamy takie dwie postawy właśnie, jak dbać o tę chorą osobę, bo mamy też matkę, która jest nadopiekuńcza, która w zasadzie chciałaby za tą swoją chorą córkę zrobić wszystko i przeżyć całe życie. I mamy właśnie siostrę i męża, którzy są zdystansowani i bardzo mają takie, no przewrotnie powiem, zdrowe podejście do tej chorej kobiety. Przepiękny, bardzo delikatny film, który porusza bardzo trudne tematy, ale też uczy tego, żeby w takich miłosnych sytuacjach wybierać jednak zawsze siebie. Bo może się to skończyć różnie.
No właśnie, przed tygodniem mówiliśmy o filmie Fanfic na Netflixie, tam też było tolerancji. Dzisiaj mówimy o filmie Rose.
No i tu mamy przykład tego, jak dobrze pokazywać tolerancję.
Właśnie, do tego zmierzałem, że czasami chęć wyłożenia wszystkiego w cudzysłowie jak krowie na rowie kończy się tym, że niektórzy widzowie, w tym ja na pewno, jeśli chodzi o fanfika, są po prostu zrażeni i lubią dużo bardziej subtelne opowieści o tym, co tak naprawdę ważne jest. Nie tylko, że Słowacki wielkim poetą był, a tolerancja ważną postawą społeczną jest. W filmie Rose można wiele się dowiedzieć o tym, jacy ludzie mogą być i o tym, jaka jest prawdziwa pomoc i kto tej pomocy tak naprawdę potrzebuje. Polecamy na HBO Max.
A teraz kino, które mnie wbiło w fotel, I nie wiedziałem, że zobaczę taki polski film, który jest mieszanką Sin City, Johnnego Wicka, tylko tym razem w spódnicy, która nie do końca jest spódnicą, ale jeansami. Dzień Matki. Tytuł może tak bardzo mylić, bo to nie jest film, który bym pokazał swojej mamie na Dzień Matki, który był wczoraj, jako laurka, proszę bardzo, bo to jest miło. Chociaż jest tam miłość matczyna, tylko bardzo brutalna. Poznajemy agentkę, byłą agentkę NATO, która sfingowała swoją śmierć, żeby odsunąć się w cień, żeby jej syn Max mógł żyć w spokoju ze swoją nową rodziną. W roli Niny Agnieszka Grochowska. No i będzie musiała walczyć z... Nie wiem skąd wzięto aktorów do tego filmu, ale to taka łapanka była niezła.
Mnóstwo... Z samych czeluści polskich szkół filmowych. Ja nie najstraszliwsi, nie wiem, młodzi, groźni.
Ze szkoły filmowej, czyli z jakiegoś spod sklepu, czy z jakiegoś marszu.
Są.
Miejmy nadzieję, filmowych. Że tego nie słuchają.
Są ze szkół filmowych.
Jeżeli tak, to zagrali rewelacyjnie w tym filmie.
Dokładnie tak. Właśnie to zrobili.
Jest to kino brutalne. Kino, gdzie slow motion aż wylewa się z ekranu. Kilka sekwencji jest niedorzecznych, ale to chyba w tym filmie jest najpiękniejsze.
To ja pamiętam, jak przed prawie 10 laty zobaczyłem film filipiński Ride. To było swego rodzaju odkrycie dla mnie filmów, które nie miały dobrej reprezentacji, poza powiedzmy niektórymi z Jackie Chanem, od wielu, wielu dobrych lat. A tu nagle wtedy zobaczyłem w filmie Ride komisarza policji, który tak potrafi kung fuować i tak się chce oglądać ten film będący sztukami walki. Zupełnie się nie spodziewałem tak świetnej produkcji, która przeszła dosyć małym echem przez polskie ekrany, zwłaszcza te małe. Natomiast po Dniu Matki można powiedzieć coś bardzo podobnego. Ja takiego polskiego filmu jeszcze nie widziałem. Nie chodzi tylko i wyłącznie o brutalność, ale o to, w jaki sposób nakręcono te sceny walki. Pewnego rodzaju innowacją w 300 przed już ponad 20 laty było właśnie wprowadzenie na duży ekran tego slow motion, bardzo charakterystycznego, który jest wykorzystywany właśnie do tego, żeby uchwytywać te momenty, no właśnie, czy najbardziej brutalne? Na pewno najbardziej widowiskowe. I tak też się dzieje w produkcji Axon Studio, jednego z najstarszego polskiego prywatnego studia produkcji filmowych, co też było dla mnie pewnego rodzaju znakiem jakości. Ja się tutaj spodziewałem czegoś z grubej rury, w cudzysłowie, i faktycznie coś takiego otrzymujemy. A propos puszczania filmu mamie, zdecydowanie nie, bo wszyscy ci, którzy się zastanawiali, o, Dzień Matki, no to Dzień Matki, to wydaje mi się, że dość szybko mogło się zorientować, że ten film po prostu jest zbyt brutalny. Zbyt brutalny dla kochającego matczynego serca.
Każda mama zrobiłaby to samo, żeby chronić swoje dziecko, co nasza bohaterka.
No myślę, że tak. I tak chyba bym nie mówiła, że nie dla mamy. Zależy od gustu mamy. No mamy różne kobiety, różne mamy. Niektóre lubią kino akcji. Ja w ogóle przeżyłam cudowną rzecz, oglądając ten film, dlatego, że już dawno mi się nie zdarzyło nie wiedzieć o filmie niczego. Po prostu go włączyłam i zaczęłam oglądać i bardzo się zdziwiłam, dlatego, że jak zobaczyłam właśnie tytuł i Agnieszkę Grochowską w roli głównej, to pomyślałam sobie, znowu będzie polski dramat, jakieś takie małe, prowincjonalne miasteczko, jakaś tragiczna historia. A tu już w pierwszych minutach ona robi jakieś niesamowite rzeczy i bardzo mi się skojarzył ten film też z Matką, o której całkiem niedawno rozmawialiśmy, aż się zastanawiałam, czy te filmy mogły mieć jakiś wpływ na siebie. No ale chyba data premiery była tak zbliżona, że raczej nie, a jest scena, w której też, bo tam te wilki się bardzo w Matce przewijały cały czas, jako taki archetyp matczyny. To tutaj po chyba pierwszej tej scenie takiej zajadłej bójki mamy wycie wilków w tle, więc gdzieś ten symbol się przewija cały czas.
Mamy bardzo dużo rąbanki na ekranie, mamy bardzo dużo krwi.
Ale
to jest świetnie pokazane i rzeczywiście ci aktorzy, o których tutaj mówisz, Woltomierz zrobił na mnie największe wrażenie, no i Sebastian Della, który ciągle gdzieś się pojawia i myślę, że będzie się pojawiał coraz częściej, bo rzeczywiście wyrasta na fantastycznego aktora.
Końcówka była fantastyczna. I mam nadzieję, że będzie kolejna część.
No tak zabrzmiało, jakby miała być, więc
wydaje mi się, że będzie
się
i wydaje mi się, że już mamy nawet tytuł, ja przynajmniej mam.
Tak?
Dzień Babci.
O proszę, no tak, bo jak z tą babcią...
Dzień Babci, dlatego że...
Z tą babcią, która się pojawiła na ekranie, chcę ten film zobaczyć.
Tak. Bo
myślicie,
ostatniej...
że Dorota Kolak jest
tak.
zdolna?
Oczywiście, że tak. Jeśli może jeszcze Małgorzata Zajączkowska byłaby zdolna, ale jeśli chodzi o Dorotę Kolak... Jak najbardziej
no
tak.
No to czekamy.
Nie będziemy Państwu zdradzać, co się stało w ostatniej scenie. Na pewno polecamy do zobaczenia Dnia Matki.
Do końca.
Do końca. Do końca. I z góry uprzedzamy, nie jest to, jak słusznie Iga zauważyła, polski dramat dziejący się na prowincji, opowiadający o miłości matki do swoich dziadków. Jest to raczej film, w którym była agentka służb specjalnych robi rąbankę takim facetom, których nigdy byście w życiu nie chcieli spotkać, a już na pewno nie w ciemnej ulicy, w którą ona z premedytacją wchodzi co rusz. Jakby chyba w ogóle nie bała się ciemności i śmierci i w ogóle niczego się nie bała. Jeśli chodzi o kino gatunkowe z podznaku sensacji, czy no właśnie sztuk walki, no jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat w Polsce. Mam też wrażenie, że Patryk Wega mógłby robić takie filmy, gdyby miał taką wyobraźnię.
Tak.
Tak, bo to też jest troszeczkę dziwny film. Jest to bardzo specyficzny, tą właśnie dziwnością film, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać te sceny walki. On właśnie chociażby dialogami ma bardzo specyficzny klimat i w tym klimacie pozostaje. Cieszymy się, że takie filmy powstają. Państwu polecamy Dzień Matki na Netflixie.
I cieszymy się, że takie seriale powstają, które jeszcze przed nami. Fubar. Czy myślicie, że ten serial to jest laurka dla Arnolda Schwarzeneggera? Bo tak naprawdę tam jest wszystko, cała kwintesencja jego filmowej kariery. I na początku myślałem, jak czytam sobie opis, że o, ojciec i córka są agentami CIA. No nie, no prawdziwe kłamstwa po latach powracają. Wtedy Arnold Schwarzenegger ze swoją żoną tam byli agentami i ta przygoda się zaczynała. Tutaj zupełnie inna historia i jeżeli jesteście wielkimi fanami tego umięśnionego, fantastycznego aktora, no to to będzie taki crème de la crème jego twórczości.
Tak, to może być laurka, ale zrobiona bardzo dobrze, bo z dystansem i z ironią i z świetnym poczuciem humoru, a nie taka budująca mu pomnik.
Bardzo dobra. Bo on ma taki dystans do siebie.
Tak, ale to jest w ogóle świetny serial. Ja się świetnie bawię oglądając to. Dopiero dwa odcinki za mną. Jestem ciekawa, co będzie dalej, ale nie na zasadzie wow, ale akcja, ale tutaj mamy takie haczyki, że ciekawa jestem, jak to się rozwiąże. Dlatego, że tam, jeśli chodzi o samą taką treść fabularną, scenariuszową, no to mamy dosyć prosty schemat, ale jeśli chodzi o relacje ojca i córki i o to, jaka chemia między nimi jest, scena, w której psychoterapeuta każe im założyć koszulki, kamizelki z magnesem, wspaniała.
Tak, ja też jestem po dwóch odcinkach. Jestem zauroczony tym, co mogę oglądać. Być może Arnold Schwarzenegger pozazdrościł Sly'owi, czyli Sylwestrowi Stallone'owi, jego Tulsa Kinga, o którym także mówiliśmy swego czasu. I potrzebował swojego własnego serialu. Być może nie. Ja natomiast bardzo cieszę się, że w tym serialu, w serialu Fubar, który także na Netflixie, jest coś, czego brakło amazońskiej, bo platformy Amazon, Cytadeli. Tam mianowicie w tym serialu szpiegowskim wszystko było za bardzo na poważnie i wszystko miało wyglądać super profesjonalnie, co po jakimś czasie bardzo się nudziło, bo na dobrą sprawę pozostawały nam sceny miałkich dialogów pseudomiłosnych i bardzo dużo akcji, którą dobrze znamy. Wiadomo, jeden agent bije się z całą chmarą innych agentów. Jedni są dobrzy, drudzy są źli. Tutaj natomiast w Fubarze mamy to zbawienne poczucie humoru, które sprawia, że ten serial jest bardzo lekkostrawny dla naszych filmowych jaźni. Ja mam takie wrażenie i to naprawdę może się oglądać dla odprężenia, nie tylko i wyłącznie dlatego, żeby zająć naszą uwagę. Wydaje mi się, że to jedna z tych propozycji, tak a propos weekendu, po które warto sięgnąć, jak chce się zobaczyć coś nie za bardzo zobowiązującego, ale jednak odprężającego, odświeżającego, no i ze znaną twarzą. I tutaj po raz kolejny wracam do ciebie, Igo. Ja także zauważyłem niesamowitą relację pomiędzy ojcem i córką i być może zostawiając trochę tą całą agenturę i całą karierę Arnolda Schwarzeneggera na boku, to jest jeden z tych walorów psychologicznych tego serialu, którego się nie spodziewałem, bo raczej myślałem właśnie, że będzie tu chodziło tylko i wyłącznie o dostarczenie dosyć prostejnego akcyjniaka ze znaną twarzą. A tutaj okazuje się, że właśnie do tej roli ojca i córki, którzy muszą razem współpracować, wpleciono bardzo wiele fajnych wątków, które pokazują, że Arnold Schwarzenegger oprócz kaleczenia w cudzysłowie języka angielskiego, z czego jest znany, potrafi także coś naprawdę zagrać. Coś, co nie jest też typowo świątecznymi jego innymi filmami, z których także swego czasu był znany.
Tak, i to właśnie ten wątek psychologiczny, o którym tutaj rozmawiamy, wnosi do tego serialu to, że to nie jest taka głupia rozrywka, bo to jest rozrywka, ten serial jest lekki, jest taki właśnie dokładnie na weekend, na odprężenie przed poniedziałkiem, ale też ma jakąś taką głębię w sobie, no i ten język jest kaleczony cudownie w tym serialu. Z przyjemnością się tego słucha.
Za tydzień spotkamy się z Państwem, jak zwykle, w kinie w Lublinie. Bądźcie z nami po 14, gdzie przywitają Was
Iga Wójtowicz.
A ja nie przywitam, bo będę na urlopie. Dziękuję. Ale za dziś dziękuję, Grzegorz Kieluchliński.
Tak, ale ja z kolei będę, Łukasz Kanafa. Mam nadzieję, że Państwo również. Zachęcam i do usłyszenia.